Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy. Dziś w programie o ludziach, którzy swój wolny czas bezinteresownie poświęcają innym, wręczono nagrody w konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
Taki tytuł to zobowiązanie, ale też rzeczywiście daje wiatr w skrzydła. Emocji jest dużo, planów jest jeszcze więcej.
O planach zwyciężczyni Doroty Raczkiewicz i innych wyjątkowych wolontariuszach już za chwilę.
Największa w Polsce porodówka, klinika przy Polnej, idzie z duchem czasu. Można tam rodzić dzieci w wodzie.
Mieliśmy przyjemność przyjąć drugie dziecko, którego rodzice są instruktorami nurkowania, więc można powiedzieć, że tą pierwszą lekcję dziecko zaliczyło w naszej wannie.
Powiemy, kto może rodzić do wody, bo jak się okazuje, nie każda pacjentka może skorzystać z tej metody.
W drugiej części o dawcach szpiku cały czas są poszukiwani, bo znalezienie zgodnego dawcy jest bardzo trudne.
Tych telefonów jest mało i czasami czeka się rok, dwa, pięć, a czasami nigdy nie dzwonią. Ja sam jestem zarejestrowany już od 2 lat i jeszcze tego telefonu nie dostałem.
Dzięki akcji wśród studentów znów powiększyła się baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce.
A na koniec będziemy radzić, jak ustrzec się przed spadkiem odporności, by nie chorować.
Ja bardzo zachęcam do tego, żeby przy okazji świąt, to jest dobry czas, rozmawiać z rodziną, rozmawiać ze starszym pokoleniem, w jaki sposób nasze babcie, nasze ciocie radziły sobie z infekcjami.
Metody naszych babci wciąż w cenie. Powiemy o naturalnych metodach budowania odporności.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Na zdrowie.
Wydaje się, że mamy tylko 2 ręce, ale wystarczą, żeby zdziałać cuda. Takie słowa jednej z wolontariuszek przyświecają osobom działającym bezinteresownie na rzecz innych. Poznańska Gala Wolontariatu od 25 lat wyróżnia tych najaktywniejszych.
W kategorii zespołowej otrzymują dzieciaki chojraki.
Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej to organizacja, która działa w Poznaniu od ponad 26 lat i wspiera dzieci z diagnozą nowotworową oraz ich rodziny.
Dzięki ich staraniom powstał nowy oddział transplantacji szpiku kostnego, którego budowę oraz wyposażenie w całości sfinansowali. Widząc potrzebę zmian wielkopolskiej onkologii dziecięcej, zainicjowali starania o nowy pawilon dla Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzięki wieloletnim staraniom nowa klinika została otwarta 3 lata temu. Wolontariusze tego stowarzyszenia to zaledwie kilkanaście osób, ale ich długoletnie zaangażowanie udowadnia, że stałe wsparcie jest bezcenne.
Onkologia dziecięca, nie wiem dlaczego taką kobiecą twarz trochę ma.
Mówi przedstawicielka Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki.
Dzisiaj chciałabym podziękować bardzo personelowi naszej Kliniki Onkologii, Hematologii, Transplantologii Pediatrycznej, a jeszcze bardziej naszym dzieciakom i ich rodzicom. Bo to dzięki nim, przychodząc do kliniki, czujemy się jakbyśmy przychodziły do naszej onkorodziny. My naprawdę świetnie spędzamy czas. My się po prostu dobrze bawimy. My przeżywamy też trudne emocje, ale przeżywamy wiele wspaniałych emocji. Cieszymy się z małych i większych sukcesów naszych podopiecznych. Myślę, że niejednego zdziwiłoby, jak głośno się tam śmiejemy i jak świetnie się tam bawimy. Więc naprawdę onkologia dziecięca to jest miejsce dla wspaniałego, inspirującego, pełnego wdzięczności dla tego, który cokolwiek tam daje, bo one po prostu więcej nam dają niż my im. Czyli dziękuję.
Na rzecz osób chorujących na nowotwory krwi działa również Poznańska Wolontariuszka Roku 2024. To prezeska Fundacji Drużyna Szpiku Dorota Raczkiewicz, która tę nagrodę zdobyła za swoją wieloletnią działalność. Jak zapowiada, nie zamierza składać broni, bo ta nagroda motywuje i pokazuje, że to, co robi, ma sens.
Dziękuję za to wyróżnienie. To jest jak dostać wiatrem w skrzydła. Gdybym miała powiedzieć, czego nauczyła mnie fundacja, czego nauczyli mnie wolontariusze, to właśnie tego skupienia, uważności, tego, żeby słuchać, a nie tylko słyszeć, żeby zapamiętywać i żeby reagować.
Taki tytuł to zobowiązanie tak naprawdę, nie? Ale też rzeczywiście daje wiatr w skrzydła. Emocji jest dużo, planów jest jeszcze więcej.
Gdybyśmy mogli coś powiedzieć o tych planach?
Chcemy stworzyć pierwszy taki dom w Polsce, dom, który będzie opieką obejmował całą rodzinę onkologiczną. Taką opieką codzienną, to znaczy tą psychoonkologiczną, ale seksuologiczną, pedagogiczną, będzie uczył o komunikacji z osobą nowotworową, bo to jest tak, że my się dowiadujemy, że ktoś z naszych bliskich albo ze znajomych ma raka i my po prostu często się chowamy, bo nie umiemy rozmawiać, bo nie wiemy, co powiedzieć. Nasi partnerzy, nasze partnerki, oni nie wiedzą w ogóle, jak mają się zachowywać, jak relacja się zmienia. Dziewczyny nowotworowe mówią do mnie: słuchaj, my nie wiemy, co my możemy robić, czy możemy iść na masaż, czy nie możemy. To ma być też takie miejsce, które będzie trochę interdyscyplinarne, trochę będzie po prostu nas uczyć w pewien sposób obsługi osoby chorej. To brzydkie jest powiedziane, ale takiej obsługi raka, nie tej medycznej. Bo ja myślę, że jest potrzebne takie miejsce, w którym mąż przyjdzie i powie: wydawało mi się, że moja żona już jest zdrowa, a nie jest tak jak kiedyś. Bardzo bym chciała, żeby było takie miejsce, bo ja sobie poradziłam, ale widzę, jak wiele moich koleżanek nie umie wrócić do normalności.
Dodajmy jeszcze, tytułem wolontariusz młodzieżowy wyróżniono licealistkę z liceum nr 2 w Poznaniu, Marię Korman, która organizuje nie tylko w swojej szkole, ale również w swojej społeczności wiele akcji prozdrowotnych. Trzeba też wspomnieć o Nagrodzie Mieszkańców. To najmłodsza kategoria w tym konkursie. Tym razem głosami mieszkańców nagrodę przyznano Adrianowi Mieszale. To młody przedsiębiorca z Poznania, który prowadzi m.in. kawiarnię Kociak.
Tutaj nie dzielę tego na, czy pomagamy osobom z niepełnosprawnością, czy też seniorom. Jednak w przypadku niepełnosprawności, również tej niepełnosprawności intelektualnej, która często jest pomijana i niewidoczna, no to tutaj ta satysfakcja jest, nie ukrywam, dużo większa, no bo mamy te osoby na stałe u nas, czyli od kilku miesięcy, dzień w dzień jesteśmy z tymi osobami, działamy, wspólnie pracujemy i bez żadnych dotacji staramy się pokazać środowisku gastronomicznemu, ale też innym prywatnym przedsiębiorcom, że można podjąć działania dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością bez żadnych dofinansowań.
A na koniec oddajmy głos wolontariuszce, która wygrała w kategorii senioralnej. To Maria Fabrowska, która od 9 lat działa na różnych płaszczyznach. Co jej daje wolontariat?
No i jestem szczęśliwa po prostu. Jestem szczęśliwa, wstając rano, robiąc makijaż i idę i śmigam. I potem wracam do domu i już odpoczywam.
W 7 kategoriach nagrodzono w sumie 28 osób. Wolontariusze dostali nagrody, a uroczystą galę uświetnił koncert zespołu BAIM.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Mamy boom na porody do wody. Taką możliwość w tym miesiącu wprowadziła największa w Polsce porodówka, Klinika przy Polnej w Poznaniu.
Pierwsze dzieci przyszły już na świat tą drogą. Kolejne kobiety są kwalifikowane do porodów w wodzie. Nie każda pacjentka może skorzystać z tej metody, dlatego zawsze decyzję podejmuje lekarz.
W zasadzie to nie był jakiś taki mój pomysł, tylko troszeczkę tak z przypadku się stało.
Mówi pani Ania z Podpoznania, która do wody urodziła ponad 4-kilogramowego bruna.
Przed porodem z koleżanką, taką bliską przyjaciółką, sobie rozmawiałyśmy i właśnie ona mi mówiła, że jej siostra specjalnie jechała do Warszawy, żeby pierwsze dziecko rodzić do wody, bo woda bardzo łagodzi ból. I zauważyłam na Facebooku ogłoszenie, że od 6 grudnia ruszają porody do wody na Polnej.
Już w mikołajkową noc w szpitalu do wody urodziła się pierwsza dziewczynka.
Ta kobieta wspomina poród, mimo że było to pierwsze doświadczenie, bardzo dobrze.
Położna Iwona Marczak.
W przepięknym stylu powitaliśmy Majkę na świecie. I to było nasze pierwsze dziecko.
Dla pani Ani to był drugi poród, ale pierwszy do wody.
Zostałam przyprowadzona na porodówkę. Okazało się, że sala z wanną jest wolna i że mogę próbować rodzić. Pierwszy poród był dla mnie bardzo trudny, a teraz ten drugi, no to odczarowałam sobie zupełnie. Ten pierwszy poród, ja czytając historie porodowe takie dobre, myślałam, że jest to taką no, przesadą, powiedzmy, jeśli kobiety mówią, że poród może być piękny, a teraz potwierdzam, że poród może być piękny.
Wiemy właśnie o dobroczynnym działaniu wody, czyli chociażby to, że działa to przeciwbólowo i te kobiety nie sięgają w związku z tym ani po środki farmakologiczne, nie korzystają również ze znieczulenia i w tym momencie woda minimalizuje na tyle ten ból, że one są w stanie w pełni go dźwignąć.
Taki poród dla dziecka jest także mniejszym stresem. W momencie przyjścia na świat do wody dźwięki otoczenia są przytłumione, maluchy są spokojniejsze i mniej płaczą.
W ogóle atmosfera jakby na samej porodówce była taka bardzo klimatyczna, przygaszone światła.
Mieliśmy przyjemność przyjąć drugie dziecko, którego rodzice są instruktorami nurkowania, więc można powiedzieć, że tą pierwszą lekcję dziecko zaliczyło w naszej wannie. Także na pewno łagodniejsze wyjście dziecka na świat. To dziecko nie jest od razu atakowane bodźcami, takimi głosami, hałasami, jasnym światłem, bo wchodzi do wody, światło jest przyciemnione.
Jak urodzi się maluszek, oczywiście najpierw sobie pływa przez moment.
Położna Katarzyna Cebańska.
I po chwili wędruje na brzuszek do mamy. I się mama cieszy i tuli maluszka i rodzice witają go na świecie.
Osiągnięcie jakiejś tam pozycji wygodnej na łóżku jest zdecydowanie trudniejsze niż w wodzie.
Szef bloku porodowego w Klinice Przypolnej, dr Tomasz Piekarski.
Więc szczególnie pacjentki, no, które mają duży brzuszek, no, im to zdecydowanie ułatwia. Poza tym no, woda rozluźnia te tkanki, więc kobiety mają większy komfort.
To nie jest moda.
Raczej nie.
Raczej nie chodzi o modę. To są oczekiwania kobiet. Wychodzimy naprzeciw tym kobietom, które mają taki pomysł na poród. Z tego co wiemy, część kobiet wyjeżdżała z Poznania do Warszawy, żeby móc urodzić sobie do wody.
Są pewne takie schorzenia, które nam to uniemożliwiają, wszelakiego typu patologia ciąży, która wikła nam ciążę, czyli nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, krwawienia niewiadomego pochodzenia, łożysko centralnie przodujące, poród przed ukończeniem 37, czyli wcześniaczy. No to z grubsza są takie główne, duży płód, jakaś inna taka patologia wikłająca, choroby serca matki, no to jest wszystko, co jak gdyby zdyskwalifikuje. Założeniem tego porodu jest jak najbardziej fizjologiczny przebieg, bo musimy zakwalifikować tak pacjentkę, żeby to on się odbył bezpiecznie. Środowisko, w jakim pacjentka wybiera ten poród, no każdy poród jest porodem naturalnym, który odbywa się drogami natury, natomiast to jest jedna z jego form. Troszeczkę było przygotowań, no wiadomo, jak zawsze jest to ustalenie pewnych reguł, które muszą obowiązywać, natomiast no, uruchomienie już jak gdyby, no to staraliśmy się to dosyć szybko, w momencie kiedy zorientowaliśmy się, że to zapotrzebowanie jest w obrębie Poznania duże, staraliśmy się to jak najszybciej już uruchomić, udało nam się to w bardzo krótkim czasie.
W zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, będziemy myśleli też o rozszerzeniu ilości sal z wanną.
Położna oddziałowa bloku porodowego Bogumiła Pawlak.
To jest przyszłość, to też trzeba zobaczyć. Na razie wszyscy się tym zachłysnęli, jest jakby boom, a zobaczymy, co pokaże życie.
Realnie jeden poród na dobę, czy więcej mogłoby być?
No w tej chwili w zależności jak długo trwa poród, bo jeśli poród będzie trwał 5 godzin, no to mogą być 2, natomiast jeśli poród będzie dłuższy, a bywają dłuższe, tym bardziej jeśli są to porody naturalne, no to faktycznie jeden poród na dobę w tej chwili. Ale myślę, że nie ma w tej chwili aż tylu pacjentek, żebyśmy mieli z tym problem.
W sytuacji, żeby też nie robić pewnej bezwładności w momencie, kiedy dużego zainteresowania, to jest pełna akceptacja i wręcz nawet pewne procedury przetargowe, no bo one muszą trochę niestety w szpitalach trwać, zostaną uruchomione, żebyśmy w razie czego mogli w każdej chwili w ciągu bardzo krótkiego czasu drugą salę taką.
Mamy taką salę, którą mamy przygotowaną do wanny,
której
w każdej chwili wannę tak możemy wstawić.
Uruchomić.
Od stycznia porody do wody chce wprowadzić Szpital Wojewódzki w Poznaniu. W naszym programie teraz piosenka, po niej między innymi o dawcach szpiku, cały czas ich potrzeba.
Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Muzyka. wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima.
Magazyn na zdrowie.
Znów powiększyła się baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To dzięki akcji, która w pierwszym tygodniu grudnia odbyła się na uczelniach w całym kraju.
W Poznaniu do bazy mogli się zapisać studenci na 4 uczelniach. Na Akademii Wychowania Fizycznego chętnych było dużo więcej niż przed rokiem. Już pierwszego dnia zgłosiło się niemal tyle osób, ile w poprzedniej edycji przez 5 dni.
Co skłoniło, żeby się zapisać?
Chęć pomocy innym po prostu. Chcę jak najwięcej dawać siebie, żeby innym pomagać, jeśli są w złej sytuacji albo coś takiego.
Czyli jak zadzwonią?
To jestem.
Liczę się pani.
Jeśli będzie się wszystko zgadzać.
Kacper Patrzek, Fundacja DKMS, wolontariusze. Zainteresowanie rośnie, szczególnie przez naszą pracę wolontariuszy tutaj zapisanych. Odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy mity, prostujemy. Mówimy o faktach, zainteresowanie jest duże. 44 osoby zarejestrowane. W zeszłym roku przez cały tydzień udało się uzbierać 54 chętnych zarejestrowanych do fundacji. No mamy nadzieję, że właśnie ta liczba cały czas będzie rosnąć, bo każda osoba to jest realna możliwość uratowania cudzego ludzkiego życia.
Jakie są te mity, jakie są te pytania? Co budzi wątpliwości?
No na pewno to, że z kręgosłupa szpiku już absolutnie nie pobieramy. 90% szpiku oddaje się poprzez krew obwodową, która jest po prostu pobierana przez 5-godzinny zabieg. Jest to bardzo spokojny, praktycznie bezbolesny, jeśli nie licząc nakłucia zabieg. 10% jedynie z tego jest możliwy pobierany z talerza biodrowego, który też jest praktycznie bezbolesny, bo jest robiony podczas znieczulenia miejscowego. Jeśli na przykład pacjent ma jakieś tam problemy z żyłami albo po prostu jest jakieś ryzyko, to wtedy możliwość jest właśnie pobrania z talerza biodrowego i może być także również podczas znieczulenia ogólnego.
Macie Państwo tu w gronie studentów kogoś, kto dostał szpik albo kto już się dzielił szpikiem?
Była u nas koleżanka Wiktoria. Ona akurat pomaga nam jako wolontariuszka, niestety nie jest z naszej ubolewamy uczelni, aczkolwiek ona faktycznie 2 miesiące temu oddawała szpik, brat zachorował niestety, właśnie u niej i u brata wyszło to powiązanie i mogła oddać i uratować faktycznie bratu szpik. Z tego co rozmawialiśmy, szpik się przyjął, czekamy jedynie na wypis ze szpitala, ponieważ brat czuje się coraz lepiej, aczkolwiek jest jeszcze pod stałą opieką i obserwacją lekarzy.
Te osoby, które się zapisują, mają świadomość, że ten telefon w każdej chwili może zadzwonić?
Tak, mają. Uprzedzamy o tym, mówimy. Mówimy także o tym, że to jest realna szansa na pomoc, realna szansa na na uratowanie życia. Ludzie na to podchodzą z takim troszkę dystansem, bo wiadomo, jak opowiadamy o liczbie chorych, o problemach ze właśnie z znalezieniem bliźniaka genetycznego, który jest jakby no, jedyną opcją, aby pomóc komuś, to faktycznie tych telefonów jest mało i czasami czeka się rok, dwa, pięć, a czasami nigdy nie dzwonią. Ja sam jestem zarejestrowany już od 2 lat i jeszcze tego telefonu nie dostałem, aczkolwiek mamy tutaj nasze takie powiedzonko w gronie, że im mniej telefonów, tym znaczy, że mniej ludzi choruje, także to też jest na plus. Aczkolwiek właśnie uprzedzamy, że ten telefon może nawet nastąpić jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, że czasami ludzie zapominają o tym. Dlatego też warto sobie sprawdzać, jeśli ktoś nie pamięta, czy był zarejestrowany, można sobie sprawdzić na stronie DKMS-u po na przykład numerze PESEL-u, prawda?
W tym roku akcja też adresowana dla chorego Kuby, tak? To jest w zasadzie Państwa rówieśnik, tak?
Tak jest. Dlatego właśnie przez sytuację z Kubą musimy szerzyć tą pomoc, pokazywać, że każda kolejna zarejestrowana osoba to jest po prostu przekazana szansa na uratowanie życia, na samą świadomość taką ludzi, bo niektórzy jak zaczynamy rozmawiać, pytają o jakąś grupę krwi i o takie rzeczy, dlatego staramy się właśnie uświadamiać młodzież i po prostu
działać.
Żeby ta, tak jest, działać.
W tym roku jestem naprawdę zaangażowani. Myślę, że nas tak pozytywnie zaskoczyli.
Przebijemy rekordy, zapisy naprawdę przerosły nasze oczekiwania. Zapisało się mnóstwo osób i wykazało się duże zainteresowanie, także jesteśmy zadowolone.
Myślę, Pani, że to jest specyfika uczelni, bo tu jest jednak sporo kierunków medycznych, prawda? Więc ta świadomość, no trochę chyba jest większa.
Myślimy, że tak, ale w tym roku mamy bardzo zaangażowanych wolontariuszy, którzy pomogli nam zachęcić dużą ilość osób, więc to jest na pewno duża część sukcesu.
Jak to wszystko wygląda? Ile to trwa? Wypełniamy ankietę, tak? Czy kwestionariusz?
Tak, wypełniamy kwestionariusz. Łącznie około 15 minut trzeba tak realnie do tego podejść. Odpowiadamy na wszystkie pytania, czy możemy faktycznie się zarejestrować. Potem wykonujemy wymaz.
I to Państwo wysyłacie, tak? Do Warszawy? Czy
tak, jak wysyłamy do bazy Fundacji DKMS.
I trzeba czekać na telefon.
Trzeba czekać na telefon, tak.
Byłam poddana procedurze przeszczepu, dzięki któremu żyję, funkcjonuję i... No i wierzę, że będzie dobrze.
Leszek Lewandowski, Fundacja DKMS. Nie ukrywam, że kiedyś rejestrowaliśmy więcej potencjalnych dawców szpiku, było około 200 tysięcy rocznie. Teraz jest to około 100 tysięcy rocznie. Na to wpływ miała i pandemia, i wojna w Ukrainie, gdzie ludzie jakby przekierowali swoją uwagę, świadomość na inne potrzeby, troszeczkę zapominając, że lekarstwo jest w nas i tylko poprzez rejestrację i bycie w bazie możemy znaleźć taką osobę i pomóc drugiemu pacjentowi, który potrzebuje przeszczepienia. Czasem jedynym ratunkiem jest przeszczepienie szpiku kostnego, dlatego jest tak to istotne, abyśmy wszyscy mieli tę świadomość, bo gdzieś ten bliźniak genetyczny na świecie może być.
W Polsce w Banku Szpiku Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony 100 tysięcy osób, z czego ponad 175 tysięcy pochodzi z Wielkopolski. Tych, którzy mieli szansę podzielenia się cząstką siebie, jest w naszym regionie ponad 1200 mieszkańców.
Żyjmy zdrowiej! Czas na porady!
Sposoby naszych babci, ale nie tylko, wciąż w cenie. W sezonie przeziębień i grypy warto skorzystać z porad i zawczasu zadbać o zdrowie, by nie pokonał nas katar czy kaszel.
Naszym gościem doktor nauk medycznych Jolanta Uchman, pediatra, która na bazie własnej wiedzy i doświadczeń napisała poradnik Odporność naturalnie. Zaczynamy od porannej herbaty rozgrzewającej.
Herbata z imbirem i cytryną to jest coś, co uważam przy mojej pracy i kontakcie z wirusami ratuje mnie i moją odporność i powoduje to, że rzeczywiście mogę powiedzieć, że nie choruję. Jestem absolutnie przekonana do tych naturalnych metod wspomagania, oczywiście nie tylko leczenia, ale wspomagania odporności. Imbir jest jednym z takich kluczowych, które stosuję i w kuchni, i napojach również.
Dlaczego mamy sięgać po imbir, który nie jest naturalnym warzywem? Czemu na przykład właśnie nie gojnik, czy nie czosnek?
Każdy z nich ma troszkę inne działanie. Czosnek, cebula mają działanie bardzo silne przeciwbakteryjne i bardzo fajnie wspierają nas w zwalczaniu różnego rodzaju infekcji bakteryjnych, wirusowych również. Imbir ma z kolei swoje korzenie jest korzeniem zresztą, w medycynie chińskiej między innymi, bo działa rozgrzewająco, działa w taki sposób regulujący na przewód pokarmowy, więc wykorzystujemy ten imbir jako uzupełnienie tych dóbr naturalnych, które mamy w Polsce i możemy wspierać, czerpać również z innych kultur, wykorzystując to, co jest sprawdzone na świecie, w medycynach innych, tradycyjnej chińskiej na przykład, czy innych naturalnych medycynach.
Jest Pani lekarzem wykształconym klasycznie na Uniwersytecie Medycznym. Skąd zatem takie zainteresowanie takimi metodami, które nie są kwestionowane przez lekarzy, ale które są daleko od lekarstw.
To zasługa mojej babci. Ja była taką propagatorką naturalnych metod bańki, rozgrzewające mleko z masłem i z miodem. Wszystkie te naturalne rzeczy, z których większość tak naprawdę umieściłam również w tym poradniku, po to, żeby wspomóc naturalną obronę. Stajemy w pewnym momencie, my jako lekarze, przed takim problemem, że my właściwie nie wiemy, jak temu dziecku kolejny raz pomóc.
Nie chcemy wypisywać antybiotyków.
Mam nadzieję, że już tą erę, kiedy uważało się, że antybiotyk jest dobry na wszystko, mamy za sobą. Szukamy, jeżeli nie antybiotyk, to co? I ja bardzo zachęcam do tego, żeby przy okazji świąt, to jest dobry czas, rozmawiać z rodziną, rozmawiać ze starszym pokoleniem, w jaki sposób nasze babcie, nasze ciocie radziły sobie z infekcjami, bo to jest kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o sprawdzone sposoby, których oczywiście nie kwestionuje tradycyjna medycyna. Ja wykorzystuję obydwie te metody. Z jednej strony leczę konwencjonalnie, oczywiście zgodnie ze standardami medycyny, natomiast wspieram i uzupełniam te działania w naturalny sposób, bo uważam, że nasz organizm należy wzmacniać, a nie osłabiać kolejnymi lekami.
W tym poradniku pisze Pani też o tym, żeby od razu nie panikować. Po pierwsze, nie wychowywać dziecka w sterylnym otoczeniu. Po drugie, żeby od razu nie panikować, że jeżeli jest infekcja, to na pewno konieczny antybiotyk.
Bardzo często rodzice mówią tak, no dobrze, my już tyle robimy i tutaj wzmacniamy i nacieramy i wszystko robimy i miał nie chorować, a choruje. Nie, 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 to nikt nie powiedział, że nie będzie chorował, tylko chodzi o to, żeby z tymi infekcjami mogło sobie dziecko poradzić w taki właśnie naturalny sposób. I traktujmy zawsze infekcję jako taką lekcję dla naszego układu odpornościowego. Każda infekcja, nasz układ odpornościowy czegoś nowego się uczy i o ile radzi sobie całkiem nie najgorzej, to też 6 do 8 infekcji jest absolutnie okej. Okay. Natomiast to, od czego zacząć, ja przede wszystkim widzę taką tendencję do przegrzebania dzieci. I to jest pierwsze, co mi się zawsze rzuca w oczy przy pogodzie takiej jak dzisiaj. Przychodzi rodzic z dzieckiem ubranym w zimowy kombinezon, zapatulone, owinięte kocem i mówię, chwila, a w co wy go ubierzecie, jak będzie minus 10 albo minus 15? Liczę, że kiedyś takie temperatury też się pojawią tutaj u nas. W domu jest 25 stopni, dziecko jest regularnie przegrzewane i efekt tego jest taki, że nagle te infekcje się zdarzają coraz częściej. Nie ma złej pogody na spacer z dzieckiem i to wychodzenie na świeże powietrze, gdzieś do lasu, czy hartowanie dzieci, tak jak hartowały nasi rodzice czy nasi dziadkowie, jest takim pierwszym krokiem i pierwszym elementem. Druga niezwykle ważna rzecz jest taka, chorobę trzeba wyleżeć i chorobę trzeba przesiedzieć w domu. I to jest niezwykle ważne, żeby ten układ odpornościowy miał możliwość walki z tą infekcją w warunkach spokojnych domowych, a nie w przedszkolu, gdzie spotyka się z kolejnymi wirusami.
Jak przekonać malucha, żeby pił na przykład wodę z imbirem albo herbatkę z imbirem, która nie wszystkim dorosłym przypada do gustu?
Przykład idzie z góry. I dzieci bardzo chętnie próbują i bardzo chętnie testują tego, co my jemy, czy tego, co my próbujemy. Ja zawsze mówię małymi krokami i próbujemy, testujemy, dlatego w tym poradniku pojawiło się tyle różnych pomysłów, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Są dzieci, które uwielbiają syrop z cebuli, są takie, które go nie tkną, ale na przykład jeżeli dodamy tam już trochę miodu i trochę słodyczy, to wtedy dużo łatwiej nam jest te dzieci przekonać.
Podstawowe zasady stosowane rotacyjnie to rosół, kiszonki, probiotyki, bańki, nawilżanie powietrza, herbatki ziołowe itd. Po więcej szczegółów i konkretne receptury odsyłamy do poradnika Odporność Naturalnie. Więcej informacji na stronie Poznańskiej Fundacji Laboratorium Marzeń.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i pogody ducha na czas świąt Bożego Narodzenia.
Dużo radości i pomyślności. I do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.